Kino – wehikuł ludzkich tęsknot.
Widzowi PRL-u kinematografia radziecka kojarzyła się najczęściej z filmami wojennymi, które sławiły bohaterstwo armii radzieckiej w walce z niemieckim najeźdźcą. Prezentowane obrazy eksponowały wciąż te same schematy i z biegiem czasu stawały się nieznośnie nudne. W tej powodzi tuzinkowych historii trafiały się jednak i takie, które daleko odbiegały od utartych wzorów i wówczas zadziwiały międzynarodową publiczność wnikliwością spojrzenia i oryginalnością. Do takich filmów należy zrealizowane w 1976 roku i uhonorowane Złotym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie Wniebowstąpienie.
Dzieło Łarisy Szepitko daleko wychodzi poza typowe w ówczesnym kinie radzieckim propagandowe wzorce. Reżyserki nie interesuje miłość i przywiązanie do socjalistycznej ojczyzny, ani tym bardziej czyn zbrojny narodu radzieckiego. Jej uwaga koncentruje się na ludziach z krwi i kości, którzy stają w obliczu śmierci. Śmierci bliskiej, jak najbardziej realnej i okrutnej. Dlatego obserwuje ich paniczny strach i niezłomną odwagę. Pokazuje wierność, za którą trzeba zapłacić najwyższą cenę, ale także zdradę, którą instynkt samozachowawczy podszeptuje, ale której nie jest w stanie rozgrzeszyć i dlatego pozostawia człowieka z nieusuwalnym piętnem winy oraz świadomością, że tylko kara może być zadośćuczynieniem. W ten sposób opowieść Szepitko zamienia się w moralitet, swoistą przypowieść, dla której realia wojenne to jedynie tło, by mówić o sprawach zasadniczych.
Odkryje pan w sobie takie rzeczy, że sam się pan zdziwi. Podzieje się gdzieś pana nieprzejednanie i błysk oczu. Pojawi się w nich jedynie strach. Tak, strach przed utratą właśnie skóry. I w końcu stanie się pan sobą. Zwykłą ludzką nicością, nafaszerowaną gównem. Bez wielkich słów i fanaberii. Taka jest prawda.
Akcja filmu rozwija się nader powoli, tworząc klimat właściwy dla przypowieści. Jej pierwsza część poświęcona zostaje charakterystyce dwóch partyzantów, którzy w mroźną rosyjską zimę brną przez ośnieżone pola, aby zdobyć prowiant dla swojego oddziału, głodującego w lesie. Pierwszy z nich, Rybak, to prosty, niewykształcony mężczyzna, który szybko przywykł do rzeczywistości wojennej. Cechuje go żywotność oraz ogromny zmysł praktyczny. Wszystko bierze na chłopski rozum. Białe jest dla niego białe, czarne, czarne. Dlatego surowo ocenia innych, nie wykazując najmniejszego zrozumienia dla żadnej ludzkiej słabości.
Towarzyszący mu Sotnikow stanowi jego całkowite przeciwieństwo. To matematyk z wykształcenia i wykładowca uniwersytecki, nieprzywykły do fizycznych trudów. Na jego twarzy maluje się niewypowiedziane zmęczenie, spotęgowane przeziębieniem i nieustającym kaszlem. Ale Sotnikow nawet w tej swojej słabości wykazuje duży hart ducha, bo chociaż może, jak inni, wymówić się od tej misji, to jednak przyjmuje ją bez szemrania.
Teraz wiem, że najważniejsze jest, by żyć zgodnie z własnym sumieniem. Wówczas... Głupi jesteś, Sotnikow. Mimo, że po studiach. Ja chcę żyć, żeby niszczyć tych szubrawców. Zrozumiałeś? Żołnierzem jestem ja, a ty trupem. Został ci tylko twój upór, jakieś dziwne zasady. Żyj sobie. Można żyć i bez sumienia.
Opowieść Szepitko nabiera dramatyzmu wraz z zatrzymaniem obu partyzantów, którzy zaszli przypadkiem do chaty młodej wdowy samotnie wychowującej trójkę małych dzieci. Białoruska policja, pozostająca na usługach Niemców, ładuje ich wraz z kobietą na sanie, aby zawieźć do pobliskiego garnizonu. Długa droga przez ośnieżone pola, ukazana przez reżyserkę w przejmujących poetyckich kadrach, to coś znacznie więcej niż zwykły przejazd aresztowanych do więziennej celi. To długa, duchowa droga, jaką obaj odbywają do własnego wnętrza. Twarz rannego Sotnikowa, którego oczy utkwione są gdzieś daleko w niebo, powoli staje się coraz bardziej spokojna, jakby bohater godził się ze swoim nieuchronnym losem.
Rybak przeciwnie, jest nadzwyczaj skupiony i rozważa możliwość ucieczki. Jednak przerażona wyobraźnia podsuwa mu tylko obrazy klęski. Jego oczy wyrażają lęk zaszczutego zwierzęcia, które zrobi wszystko, by ocalić własną głowę. Dlatego w celi zaklina Sotnikowa, by przygotować wspólną wersję zeznań, by mówić cokolwiek, co by miało pozory sensu, a co mogłoby przynajmniej odwlec egzekucję. Sotnikow przestrzega jednak, że to niebezpieczne, że w rozmowach z kolaboracyjną policją nie ma niewinnych słów, że od gry pozorującej współpracę tylko krok do prawdziwej zdrady. On sam podczas przesłuchania odmawia nawet podania swojego nazwiska, twardo natomiast wyrzuca oficerowi, Białorusinowi przecież, zdradę. Jeżeli swoimi rozmowami próbuje jeszcze coś osiągnąć, to jedynie zwolnienie dla niewinnej matki, która pozostawiła w domu dzieci. Gdy jednak ceną za jej wolność okazuje się wydanie partyzantów, zdecydowanie odmawia.
Znają prawa z Wiemy o was wystarczająco dużo, by was rozstrzelać. I widzę, że pan jest gotów zginąć. Ale jeśli chodzi o dzieci, nie da rady udowodnić niewinności ich matki. Znaleziono was w jej domu z bronią, a przecież jest wojna. Popełniliście błąd. Wiem. No to proszę go teraz naprawić. Gdzie jest oddział? Gdzie macie łączników? Punkty kontaktowe? Chce pan uratować kobietę bez ustępstw. To się nie uda. Będzie pan musiał obciążyć swoje sumienie. Tak czy inaczej, będzie pan musiał.
Film W niebowstąpienie kończy się scenami współczesnej Golgoty. Na ekranie widać ustawioną poza wsią szubienicę, wokół której zgromadziła się spędzona ludność. Przerażone spojrzenia gapiów śledzą prowadzonych pod eskortą skazańców. Wśród nich wyróżnia się postać Sotnikowa, od dłuższego już czasu wyraźnie stylizowana przez reżyserkę na wzór Chrystusa. Umęczony Sotnikow idzie pogodzony z losem ku temu, co jest mu przeznaczone. On już nie myśli o sobie. Zanim założą mu pętlę na szyję, uspokaja rozpaczającą kobietę, którą przeraża myśl, że osieroca maleńkie dzieci. Sotnikow nie tylko stara się, by umarła z godnością, bez płaczu i krzyków, lecz prosi ją także o przebaczenie, bo przecież on sam, wbrew swej woli, stał się przyczyną jej nieszczęścia.
W przeciwieństwie do Chrystusa nie umie i nie chce przebaczyć tym, co zdradzili, a zwłaszcza rybakowi, który w ostatniej chwili wybłagał przyjęcie do białoruskiej policji. Teraz to właśnie on ma wyrwać dawnemu towarzyszowi broni podpórkę spod nóg i pozbawić go życia. W tym decydującym momencie spojrzenia obu bohaterów krzyżują się bezlitośnie. Z jednej strony widać tylko nieludzki lęk i przerażenie, z drugiej zaś pogardę. I właśnie tej pogardy oraz otaczających go zewsząd szeptów Judasz rybak nie zdoła wytrzymać. Opamiętanie, które nadejdzie zbyt późno, sprawi, że jego judaszowy los w hańbie i niesławie dopełni się wkrótce potem w obozowej latrynie.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.